amerykańska armia, która korzysta ze sprzętu, z którego korzystać jeszcze nie powinna, ponieważ nie pojawił się w czasie, w którym rozgrywa się akcja filmu. Żołnierze, którzy zostawiają na ciałach poległych Wietnamczyków karty do gry, jako swoją wizytówkę. A wisienką na torcie w tym filmie jest pułkownik Kurtz, brutalny, bezwzględny, nie szanujący żadnych zasad, działający w ogóle poza kontrolą amerykańskiej armii. Jak się okazuje, ma pewne pierwowzory i takich Kurtzów w historii wojny w Wietnamie możemy wskazać co najmniej dwóch. Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę, czas apokalipsy, 1979 rok. W tym filmie poznajemy kapitana sił specjalnych, kapitana Willarda, który otrzymuje od swoich dowódców nietypowy rozkaz. Ma znaleźć i wyeliminować pułkownika Kurtza, który działając na własną rękę ustanowił bezwzględną dyktaturę. No ale w miarę kiedy nasz bohater przemierza strefę działań wojennych, to przekonuje się sam o pewnym szaleństwie i absurdach tego amerykańskiego zaangażowania w wojnę w Wietnamie. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, doktorem Jaremą Słowiakiem, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry po raz, czy dobry wieczór po raz kolejny.
Dobry wieczór po raz kolejny o Wietnamie.
Tak.
Wcześniej tak byliśmy żołnierzami, teraz Czas Apokalipsy. Przy czym Czas Apokalipsy to jest zupełnie inny film niż ten, o którym kiedyś rozmawialiśmy, bo to jest film luźno oparty, a właściwie to jest taka luźna adaptacja Jądra Ciemności Józefa Konrada. Film podpisany jako film wojenny i film akcji, ale z tego co pan mówił, to raczej Jądro Ciemności, tylko po prostu wsadzone w czas wojny w Wietnamie.
No tak, dodajmy, że to jest o tyle ciekawe, będziemy tutaj rozwijać ten wątek, ale to jest o tyle ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prawdopodobnie, tak zakładam też po takim trochę anegdotycznym rozpytaniu znajomych, to jest najbardziej film kojarzony z wojną wietnamską. Jeżeli ktoś mówi o filmie i wojnie wietnamskiej, to najczęściej pojawia się Czas Apokalipsy, ale faktycznie w gruncie rzeczy jest to adaptacja Jądra Ciemności z pewnymi drobnymi zmianami, tudzież modyfikacjami, które zawsze pojawiają się w kinie, więc to nie jest dziwne, ale o których my się porozmawiamy. Natomiast czemu jest osadzony w Wietnamie? No można powiedzieć, bo dla Amerykanów to była ówczesnych, w latach 70. to była ta dżungla, na dodatek ta zła dżungla. Tak jak Kongo było tą złą dżunglą pod koniec wieku XIX dla Europejczyków.
Oczywiście naszym głównym antagonistą w tym filmie jest Walter Kurtz. Postać fikcyjna, ale z tego, co pan mówił, on ma jakieś pierwowzory?
Znaczy tak, tutaj się wskazuje dwie osoby, bo z jednej strony sami, bodajże Coppola sam wskazywał postać dowódcy 5. Grupy Sił Specjalnych w Wietnamie, pułkownika Roberta Ro. Jak dyskutowaliśmy przed włączeniem, prawda, mikrofonów, jak czytać to nazwisko dokładnie.
Francuski.
Bo proszę państwa, czyta się w ten sposób, natomiast pisze się inaczej. Natomiast to był oficer, który był antybohaterem, można powiedzieć, afery zielonych beretów, tak nazwano tą sytuację. Tam grupa oficerów amerykańskich i jednego sierżanta znalazła podwójnego agenta wśród swoich agentów Wietnamczyka z południa i obawiając się, że mimo tego, że on jest tym podwójnym agentem, on będzie chroniony, wypuszczony przez rząd południowego Wietnamu, ostatecznie zdecydowała się na jego likwidację, co przeprowadzono, natomiast potem to wyciekło i z racji tego, że 5. Grupa Sił Specjalnych działała trochę poza kontrolą amerykańskiego dowódcy w Wietnamie, generała Claytona Abramsa, to on nie miał żadnego sentymentu, żeby nie postawić im zarzutów i nie żądać dla nich wyroków. Natomiast sprawa ostatecznie skończyła się na niczym, gdyż CIA odmówiło współpracy. Sam generał Clayton Abrams i inni najwyżsi dowódcy odmówili zeznawania jako świadkowie i ostatecznie prokurator wojskowy stwierdził, że wobec braku możliwości przesłuchania najważniejszych świadków nie można tutaj wytoczyć zarzutów, przeprowadzić procesu, aczkolwiek kariery tego oficera Roberta Rowe i tych oficerów, którzy razem z nim brali udział w aferze, były złamane, on odszedł z armii w następnym roku, aczkolwiek tutaj sam Coppola zaprzeczał, natomiast jest też taki, byśmy powiedzieli, nawet bardziej bezpośredni pierwowzór, bo mamy oficera Tony'ego Poe, aczkolwiek tak naprawdę nazywał się Antoni Poszepny. To jest amerykański oficer, który był członkiem dywizji paramilitarnej CIA i prowadził faktycznie taką skrytą, nielegalną wojnę przeciwko Wietnamczykom z północy i także Pathet Lao i także Czerwonym Khmerom z użyciem lokalnych górali właśnie w tym pograniczu kambodżańsko-laotańskim, które de facto pojawia się w filmie.
Tak jest.
I on też stosował pewne metody, które wydają się mogły być inspiracją do tego, co widzimy później w filmie, co robił pułkownik Kurz. Aczkolwiek tutaj filmowcy zaprzeczali, tu jest pytanie, na ile oni nie wiedzieli o konkretnie tym oficerze, natomiast z jakichś różnych relacji prasowych mieli informacje o tym, że Amerykanie jakieś tam nielegalne, krwawe, prawda, tego typu działania prowadzą właśnie na pograniczu Wietnamu, Kambodży i Laosu.
A ten oficer to też tak miał własnych wyznawców, jakąś grupę, był uważany za Boga, tak jak to widzimy w przypadku Kurca?
Z tego, co przynajmniej wiemy, chyba nie na poziomie faktycznego wyznawania jakiegoś bóstwa, natomiast faktem jest, że on miał, bo to była plemię, jeżeli tak możemy nazwać, lud Hmong, który prowadził tą tajną wojnę CIA. On miał żonę z tego ludu. On też w okresie po wojnie wietnamskiej był jednym z głównych rzeczników ułatwiania ściągania weteranów tych swoich z powrotem do Stanów Zjednoczonych i był inicjatorem budowy pomnika dla nich w Kalifornii, więc tu wydaje się, że ta relacja była jak najbardziej emocjonalna, bezpośrednia, aczkolwiek chyba nie na poziomie, prawda, dosłownie
wyznawców.
Jakiegoś tak Mesjasza albo Boga i jego wyznawców.
No, ale mówił pan jeszcze przed nagraniem, że on wysyłał własnym oficerom czy własnej armii odcięte uszy?
Znaczy była taka informacja o tym, że kiedy ambasada amerykańska w Vientiane, czyli w stolicy Laosu, poddawała wątpliwość osiągnięcia tych jego oddziałów złożonych z lokalnych górali, co nie oszukujmy się, miało być zapewne uzasadnieniem co do tego, czy środki, jakie są przekazywane, są dobrze dysponowane, no to on ponoć miał wysłać torbę pełną uszu jako dowód na to, co jego podwładni osiągnęli w ostatnim miesiącu. Więc tutaj były tego typu historie, które nawet niekoniecznie wiązane z nim, bo podejrzewam, że mówiąc wprost, do momentu, kto wie, czy nieodległego o 2-3 dekady, nie było powiązania bezpośredniego nazwiska z czynami, ale czy tego typu historie właśnie docierając do opinii publicznej Stanów Zjednoczonych tutaj nie, no siłą rzeczy nie wpływały też na to, jak konstruowano później w scenariuszu postać pułkownika Kurca.
To skoro mówimy o postaciach, to teraz możemy się przenieść do podpułkownika Billa Kilgora, którego chyba wszyscy ci, którzy oglądali ten film, podejrzewam, że nie tylko, znają z jednej konkretnej frazy, jednego konkretnego zdania, czyli lubię zapach napalmu o poranku.
No tak, jeszcze jest ta druga, że Charlie nie surfują, ale zgadza
tak.
się.
Tak,
tak. Zgadza się, że tutaj jest to chyba jedno z tych takich najbardziej znanych powiedzeń, tudzież cytatów w historii, można powiedzieć, kina amerykańskiego, wykraczające poza samo kino. Ludzie często nie oglądając filmu znają, prawda,
tak
znają ten zapach napalmu o poranku. Natomiast tutaj sytuacja jest o tyle trudna, że nie możemy wskazać jednego konkretnego oficera.
Jest ich kilku właściwie, takich pierwowzorów chyba.
Tak, i tu jest pytanie, na ile pewne sformułowania, czy pewne zachowania, no jest jakiś konglomerat, czy amalgamat, można powiedzieć, kilku oficerów. Co ciekawe, wśród jednym z nich, tych, których się wskazuje, to jest syn pułkownika, generała Pattona. Patton, tak? Tylko już czwarty, a nie trzeci w rodzie, który był właśnie generałem w Wietnamie. Też był bardzo bojowy jak jego ojciec. To jakby no tutaj widać właśnie w postaci Kilgora. Aczkolwiek tutaj pamiętajmy też, że tym, co jakby aktywuje Kilgora, żeby pomógł w misji, jest nie tyle możliwość zmierzenia się z przeciwnikiem, co sugestia, że tam są świetne fale.
Są, prawda? Świetne fale na surfowanie.
Dokładnie. Tak, oni mają zresztą, ten jeden z członków załogi Lens jest, nazwijmy, rozpoznany właśnie jako ten słynny surfer, bodajże z Kalifornii, tak? I on budzi pewne większe zainteresowanie pułkownika Kilgora niż tajna misja Martina Sheena.
Dla niego to jest dużo ważniejsze.
Zgadza się.
A skoro mówimy o amerykańskiej armii, jak wcześniej, jeszcze przygotowując się do tej rozmowy, czytałem kilka artykułów, czytałem kilka opinii historyków i mieli bardzo dużo uwag do wyposażenia samej tej armii, tego jak ona działała. Mówili m.in. karabinach M16, że to nie ta wersja, że kody NATO, które się tam pojawiają, są przestarzałe, że z kolei śmigłowce, które się zgadzają, bo chodzi oczywiście o śmigłowce Huey, używane oczywiście przez armię amerykańską w czasie wojny w Wietnamie, to jednak nie potrafiłyby, nie dałyby rady udźwignąć takiej łodzi patrolowej, jak to widzimy. No, sporo uwag do tego, jak ta amerykańska armia wygląda w tym filmie.
No tak. No tutaj trzeba powiedzieć tak, część z tych uwag to jest coś, do czego, aż trochę głupio bym powiedzieć jako historyk, no to są, jest pewne przyczepienie się do szczegółów.
Mm-hmm, tak,
bo powiedzmy, czy ten magazynek był zaokrąglony 30-nabojowy, czy prosty 20-nabojowy. Faktycznie, te 30-nabojowe wprowadzone w roku 70, ale jak miałbym grać adwokata diabła, stwierdziłbym, że no ktoś testowałby te magazynki wcześniej, kto jak nie oddziały specjalne. No,
dokładnie.
Albo po prostu oddziały liniowe, którym wydawano je wcześniej. Więc teoretycznie, bo pamiętajmy, że film jest osadzony w roku 69.
Mm-hmm.
Więc teoretycznie nie jest to tak, że prawda, to inna wojna albo inna epoka. Natomiast owszem, tak, żołnierze regularni powinni tutaj używać M16 z 20-nabojowymi prostymi magazynkami. Co do tego Huey'a, no to powiedzmy faktycznie Huey wydaje się nie miał w tej wersji, w tych wersjach używanych w Wietnamie, nie powinien był być w stanie dźwignąć łodzi typu PBR. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że czasami ekstremalne sytuacje wymagały, prawda, niekonwencjonalnych działań. Z drugiej strony, tutaj jednak prawdopodobnie faktycznie chodziło o to, że prawdopodobnie ta łódź na potrzeby filmu była zapewne zrobiona z plastiku, więc była lżejsza. No tutaj raczej nie zastosowano efektów specjalnych, bo gdyby trzeba, to użyto by innego helikoptera.
Dokładnie.
Więc choć oczywiście jest to pewne zastrzeżenie, że w rzeczywistości robiłby to prawdopodobnie poczciwy dwusilnikowy Chinook.
To skoro jesteśmy przy Amerykanach, to ja bym się jeszcze cofnął do tego ataku właśnie amerykańskich sił na wioskę rybacką. Tam oczywiście widzimy żołnierzy przeciwnika, żołnierzy wroga, wszyscy uzbrojeni, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale z drugiej strony przecież to jest wioska rybacka, pełna cywili. I może się wydawać, że Amerykanie no dosyć brutalnie do tego podchodzą. Tutaj napalm, ostrzeliwanie wszystkich możliwych domów, jakie tam są, no wygląda to tragicznie. Amerykanie przeprowadzali w Wietnamie takie brutalne ataki?
No tak, no tutaj można powiedzieć tak i nie. To jest niestety moja przykra rola historyka znowu.
To zależy.
Że dokładnie tak, albo tak, ale. Bo z jednej strony faktycznie mamy tam atak na tą wieś pełną cywili.
Mm.
Z drugiej strony w samym filmie nie da się jakby zaprzeczyć, że ewidentnie, przepraszam, widzimy wieś będącą pod kontrolą Wietkongu. Tak? Mamy stanowiska obronne, mamy nawet tego jeepa z karabinem maszynowym, który
tak
postanawia
jest.
Jechać po wyjątkowo eksponowanej pozycji, w momencie, kiedy nadlatuje stado helikopterów. No ale...
Tak.
Z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że Amerykanie nie do końca tam przylatują tak i od razu mordują wszystkich.
Mhm.
Natomiast, bo de facto oni tam zabierają część tych cywili i jedna z cywilek podrzuca granat
do śmigłowca,
w którym już są inni wietnamscy cywile, więc można powiedzieć, ten chaos i ta, nazwijmy, niedwuznaczność moralna jednej i drugiej strony jest pokazany.
Mhm.
Nie jest tak, że to tylko Amerykanie są tutaj tymi złymi. Natomiast oczywiście, zwłaszcza początkowa scena, kiedy mamy ten, nazwijmy, trochę sielski obraz tej wsi i nagle z daleka, prawda, zaczyna po cichu i coraz głośniej cwał Walkirii do nas docierać, no ma tą taką trochę konotację tutaj, powiedziałbym, tego właśnie świata, który nagle brutalnie wkraczają
tak
Amerykanie.
Jest.
Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj jednak jest trochę po tym, jak nagle Wietkong się pojawia, jest taka trochę sugestia, że to nie jest tak, że to była właśnie taka sielska właśnie...
Taka bezbronna.
Niewinna, bezbronna,
tak
wiesz. Aczkolwiek z trzeciej strony, jak już tak, prawda, to analizujemy, to trzeba pamiętać, że jeszcze w tym okresie, pod koniec lat 90., trzeba pamiętać, że duża część Amerykanów ciągle postrzegała Wietkong jako tych bojowników o wolność, autentycznych partyzantów, więc dla nich to jakby tutaj nie było nic dziwnego, że w wiosce byli partyzanci, którzy mieli bronić wioski. Co oczywiście znowu jako historyk musiałbym jeszcze kolejny przypis postawić, więc na tym się zatrzymajmy.
A czy Kilgore, czy w ogóle Amerykanie faktycznie brali karty do gry i rozrzucali po ciałach poległych Wietnamczyków?
Była taka historia. Była faktycznie taka historia o tym, że Amerykanie zostawiali w jakimś sensie jako no, taką swoją wizytówkę, można powiedzieć, to, że byli tu i zabili tych Wietnamczyków. Więc w jakimś sensie jest to odniesienie do realnej sytuacji. aczkolwiek nie było to rozpowszechnione. Tu też właśnie nazwijmy problem filmu, jaki ja mam osobiście, zarówno z czasem Apokalipsy, ale też na przykład Plutonem, do którego może kiedyś, prawda, się też odniesiemy na jakimś spotkaniu, jest to, że filmy zawsze przedstawiają jakiś wycinek.
Tak jest.
Chyba, że odnoszą się do bardzo konkretnego starcia, jak mieliśmy w przypadku Byliśmy żołnierzami. Natomiast one przedstawiają jakiś wycinek bardzo konkretny, bardzo mały i to jest zawsze to pytanie, czy punktowe zachowania, jakieś wydarzenia możemy odnosić do całości. Czyli na przykład, jak w tym przypadku, czy to, że ci żołnierze tej konkretnej jednostki tak robili, czy to oznacza, że to była ogólna tendencja. Pomijając, że raczej nie, tutaj mam wrażenie, to miało jakby jeszcze bardziej podkreślić tą elitarność i można powiedzieć pewne takie nieortodoksyjne zachowania tej konkretnej jednostki. No jak przysłowiowy pułkownik Kilgore, który prawda, przylatuje w kapeluszu i jego głównym zainteresowaniem są te fale, a to, że moździerze strzelają, dlatego każe je uciszyć, bo one przeszkadzają, prawda, w jego tym, żeby wejść do wody. Dokładnie tak, tak. Gdyby nie strzelali, to może napalm nie spadłby na ten las.
A mówił pan jeszcze też przed nagrywaniem, no w sumie to my pół filmu chyba omówiliśmy przed nagrywaniem.
Tak.
Mówił pan o tym, że bardzo ciekawie też wygląda to, w jaki sposób w ogóle nagrywano ten film, że tam do różnych ciekawych sytuacji dochodziło.
Tak, no powstał nawet dokument na ten temat, tak, Serce Mroku właśnie, tak. Historia kręcenia Czasu Apokalipsy. No dość powiedzieć, że pierwotnie miano kręcić to, bo kręcono na Filipinach. Pierwotnie miano kręcić to 5 miesięcy, ostatecznie kręcono rok z haczykiem. Tam były też inne historie, jak chociażby to, że jako że Marlon Brando był kosztownym aktorem,
prawda,
więc zatrudniono go na dość konkretny okres i on tymczasem pojawił się bardzo otyły, co wymagało przekonstruowania pewnych scen, pewnych dialogów, bo on w pierwotnym założeniu miał być wychudły i wymizerniały, tymczasem wygląda zupełnie inaczej. Więc tutaj to wymagało pewnych zmian, z kolei też jest taka historia o tym, jak w zasadzie główny bohater filmu, czyli Martin, grany przez Martina Sheena, prawda, Benjamin Willard. Martin Sheen w czasie kręcenia tego filmu gdzieś w przysłowiowej dziczy dostał zawału serca, miał wracać pieszo z tym zawałem ponad 2 kilometry. Notabene też nie przewieziono go od razu, jakby to nie trafiło od razu do gazet, że główny aktor filmu Francisa Coppoli dostał zawału serca, bo obawiano się, sam Martin Sheen obawiał się, że to może zatopić ten film, bo to już był moment, kiedy przekroczono zarówno budżet, jak i okres zdjęciowy i w zasadzie zatajono ten fakt, że on dostał zawału serca. Ściągnięto jego brata, Joe, który grał go w scenach, które nie wymagały twarzy, więc w jakichś ujęciach z tyłu. I następnie, kiedy Martin Sheen już poczuł się lepiej, dokręcano te sceny, kiedy on miał pojawić się z twarzy i grać właśnie kapitana Willarda.
A pamięta pan coś jeszcze?
Znaczy tam, zacznijmy od tego, że tam, nazwijmy to wszystko, to już były kolejne wydarzenia, a wszystko zaczęło się w cudzysłowie od tego, że tam przygotowano kosztowne i dość duże plany zdjęciowe, przyszedł huragan i wszystko zniszczył. I to jakby był jeden z tych elementów, który bardzo podrożył ten film, który w zasadzie, kiedy zaczęto zdjęcia, już był ponad budżetem i opóźniony, mimo że dopiero zaczynano kręcenie ujęć. Tam też były takie kwestie, jak na przykład kontrowersje związane ze sceną, w której już w tym, prawda, dziwnym władztwie pułkownika Kurtza zostaje zarżnięty bawół wodny. Jest taka scena, która wywołała wiele kontrowersji, bo zabito zwierzę, natomiast to zostało nakręcone, bo to był element jakby czy rytuału, czy po prostu tego, że wieśniacy zabili bawoła, żeby mieć co jeść, tego plemienia filipińskiego, które zatrudniono, żeby odgrywało tych montaniardów, tych górali tam z pogranicza Kambodży i Wietnamu. I jakby tutaj były zarzuty, że jakby na potrzeby filmu zabito zwierzę. Coppola bronił się, że ono ono jakby było w ramach umowy z tymi, z tym plemieniem, że to jest jakby, że to jest ich, nazwijmy, ta, ten rytuał, te ich wewnętrzna sprawa, a po prostu nakręcono to przy tej okazji, a nie dlatego, że chciano mieć to w filmie. Natomiast to się pojawiło, też była dodatkowa kontrowersja związana właśnie z tym filmem. Też takie rzeczy jak na przykład to, że w Cannes puszczono nieukończoną wersję. Tutaj studio zresztą miało wielkie opory ponoć i to Coppola naciskał, żeby jednak pokazać tam publiczności ograniczonej, ale jednak, no bo tutaj obawiano się puszczenia wersji nieukończonej. Zresztą chyba porozmawiamy o tym, ile wersji w ogóle tego
właśnie
filmu
miałem o to
istniało.
Właśnie tak. Miałem o to zapytać, bo mnóstwo jest wersji tego filmu. Ja akurat oglądałem taką wersję, która trwała ponad 3 godziny. Widziałem, że jest dostępna gdzieś, która trwa 2,5, czyli o godzinę krócej. A tych wersji jest ponoć jeszcze więcej.
Wikipedia twierdzi, że co najmniej 20, jeżeli liczymy różne wydania. Oczywiście tu jest kwestia, że inaczej jest liczona kaseta VHS, DVD, później,
tak jest,
później Blu-ray. Nie zmienia to faktu, że Wikipedia wylicza 20 wersji. Natomiast przyjmuje się, że generalnie jest ta pierwotna. Później była wersja Redux, która to jest ta właśnie ta najdłuższa, gdzie dodano te wszystkie sceny, które nie znalazły się pierwotnie, czyli ta plantacja francuska, dodatkowe scenyny z króliczkami Playboya w opuszczonej bazie, tak, którym skończyło się paliwo. Natomiast potem jeszcze po Reduxie została wydana wersja nazwana Final Cut, czyli dosłownie ostateczne cięcie, czy też ostateczna wersja, byśmy powiedzieli, właśnie Coppoli, która jest krótsza i prawdopodobnie to jest właśnie ta, o której pan redaktor wspominał. Tam usunięto pewne elementy, które znalazły się w Reduxie, bo były nakręcone, ale z kolei Coppola uważał, że one nie są na tyle dobre i nie powinny się znaleźć w filmie. Choć dodajmy jeszcze, że generalnie nakręcono, o ile dobrze pamiętam, twierdzono, że nakręcono ponad 1 000 000 stóp filmu, i dlatego postprodukcja zajęła w zasadzie 2 lata, bo Coppola miał tyle materiału, że ciął, a ciągle miał za dużo. I tutaj w gruncie rzeczy jakby pokazać wszystko, to prawdopodobnie nawet nie serial, tylko kilka sezonów serialu można by z tego materiału przygotować.
A pan wspomniał o tych Francuzach, to też się... Też się na tym zastanawiałem, no bo mamy rok 69, tak? Przełom lat 60. i 70. Jesteśmy daleko po bitwie pod Dien Bien Phu z 54. Jesteśmy już parę lat, jeżeli nie paręnaście, po w ogóle zakończeniu wojny tej francuskiej, tak? Tej francuskiej części wojny w Indochinach. I nagle pojawiają nam się żołnierze francuscy, pojawia nam się rodzina francuska, która mówi, że absolutnie nie opuści tej ziemi, bo tu jest Francja.
Tak jest. Znaczy, powiedzmy sobie tak, faktycznie byli Francuzi, którzy nie wyjechali z Wietnamu. Południowego, bo na północy było oczywiście inaczej, ale z południowego nie wyjechali. Co więcej, faktycznie to często byli i firmy też, dodajmy, nie tylko pojedynczy Francuzi. I były to najczęściej osoby albo prowadzące biznes, na przykład w Sajgonie. Najpopularniejsza kawiarnia wśród wszystkich korespondentów zagranicznych, tak to nazwijmy ogólnie, w Sajgonie była prowadzona właśnie przez Francuzów, też dlatego, że jedzenie było europejskie, nie wszyscy oczywiście mieli ochotę dzień po dniu, albo w ogóle na lokalną kuchnię. Natomiast faktycznie były plantacje, były też tego typu osoby w Wietnamie Południowym, aczkolwiek tu dodajmy, nie do końca jest tak, bo tamta ta plantacja jest przedstawiona tak troszeczkę jak też takie w jakimś sensie udzielne księstwo, które odpiera wszystkie zewnętrzne próby nacisku i ataku. Tam jest ta scena z tą tablicą, kogo pokonano, prawda, czy
tak
zabito. Coś Amerykanie też się tam trafili, prawda, przez pomyłkę, jak mówi z pewnym takim...
Chyba 6 Amerykanów.
Frustracją, tak, pewną ten plantator, ojciec rodziny. Natomiast to nie do końca tak działało. Były takie przypadki, ale to były osoby, które na przykład opłacały haracz, jakkolwiek to nazwiemy, opłacały się Wietkongowi, żeby on zostawiał je w spokoju. On faktycznie zostawiał w spokoju, bo to był konkretny dochód. Oni zresztą, są takie historie, zresztą pojawiają się w wspomnieniach Amerykanów, że czasami wśród Wietkongu oni widzieli jakąś osobę, którą uważali, że to był biały. I to najczęściej było kojarzone, że to jest właśnie jakiś lokalny Francuz. No tutaj też prawdopodobnie to miało jakiś związek z tym wyobrażeniem Amerykanów, że wśród Francuzów byli komuniści, więc to nie było aż tak dla nich abstrakcyjne, że jakiś właśnie komunista Francuz z komunistami Wietnamczykami tam do nich strzelał za przysłowiowego drzewa. Natomiast raczej taka wizja tej plantacji takiej walczącej ze wszystkimi dookoła z tą jeszcze właśnie jakąś swoją, nazwijmy, mini armią, no to by było trudne. To by było trudne, biorąc pod uwagę, że nawet te właśnie najbardziej izolowane rejony odległe od cywilizacji przysłowiowej, to teoretycznie były te, w których Wietkong miał najsilniejsze pozycje, a równocześnie to chyba nie było aż tak izolowane, biorąc pod uwagę, że tam obu synów plantatora mówi o tym, że było w Sajgonie, niedawno wróciłem z Sajgonu, czyli jakaś nić tej, prawda, kontaktu z cywilizacją musiała być. No chociażby ta rzeka, po której Willard ze swoją załogą tam się pojawia.
Dokładnie, no ale aż dziwne, że w sumie Wietnamczycy tak chętnie czy niechętnie, no ale w każdym razie dogadują się przecież z dawnymi wrogami, z byłymi kolonistami.
No wie pan, to jest
kolonizatorami,
tak, tak, no tu trzeba powiedzieć, że tutaj to jest trochę jak z tą opowieścią o tym, że prawda, o zdrowiu zaczynamy myśleć, kiedy je tracimy. Tutaj też w momencie pojawienia się Amerykanów zaczęto z rozrzewieniem wspominać, i to ciekawe, po obu stronach 17 równoleżnika, że za czasów Francuzów wyglądało trochę inaczej. Znaczy był przysłowiowy spokój. Znaczy, może było źle i był kolonialny uścisk, ale przynajmniej, prawda, swoje bomby z napalmem nie spadały z powietrza.
Było trochę lepiej.
Tak, znaczy albo prawda, nie było aż tak źle.
No, nie było aż tak źle.
To jest też takie trochę, to jest też takie w jakimś sensie może naturalne myślenie, może dlatego, że nazwijmy faktycznie rządy Francuzów, aczkolwiek uściślimy przed wybuchem tej wojny francusko-wietnamskiej, to był ten ostatni okres, kiedy nie było wojny. Potem w zasadzie w niektórych rejonach Wietnamu mamy od II wojny światowej permanentny okres, kiedy mamy żołnierzy biegających po tych polach ryżowych przysłowiowo. Czy to byli Japończycy, Francuzi, Wietnamczycy, Brytyjczycy nawet, czy Amerykanie, mniejsza o to, ale cały czas jakiś rodzaj wojny, prawda, czy tego typu rzeczy. No, z perspektywy ludności cywilnej, nazwijmy to, jakiej narodowości jest bomba czy pocisk, jest rzeczą zupełnie bez znaczenia, dopóki ona spada na nasz dom.
Trochę mnie zastanawiało jeszcze, skoro mówimy też o tych postaciach, to co nasz główny bohater znajduje w tej książce, po tym jak zabija kurca. Tam było w tej książce napisane, żeby ich wszystkich zbombardować, żeby ich wszystkich zabić?
Znaczy tam jest, tak, to jest...
Zastanawiało mnie to.
To jest też jakiś odnośnik do tego, co było w Jądrze Ciemności, gdzie jak dobrze pamiętam, Kurz też uważał, że on był tym bogiem tych dzikusów właśnie. Tak. I on uważał, że ich wszystkich należy eksterminować. I tutaj w jakim sensie można powiedzieć, Kurz też być może to jest taka sugestia, on też był w jakim sensie zakładnikiem tej sytuacji, w której sam sobie stworzył, ale właśnie jakby zostawia te polecenia. Dlatego można powiedzieć, on daje się zabić Willardowi, który wcześniej przecież jest pobity, zamknięty w klatce. Nazwijmy tutaj można postawić tą tezę, że Kurz daje mu się zabić, a nie stawia żadnego oporu, więc nazwijmy tutaj w jakim sensie on te dążenia samodestruktywne dotyczą nie tylko jego samego, ale też tego, co stworzył. Tak? On chce, żeby wszystko to zniknęło. Być może zdają sobie sprawę z tego, jaki jest to okrutny i prawda, wypaczony system, jaki stworzył te swoje małe królestwo. No tutaj to zostaje w jakimś sensie do interpretacji.
To na sam koniec. Jakby pan ten film ocenił? Jako adaptację Jądra Ciemności, jako film o wojnie w Wietnamie,
tak,
równocześnie i jako film antywojenny. Jeżeli tak możemy rozgraniczyć.
Znaczy, no tu jest tak, z jednej strony, co do pierwszego pytania, no jest to adaptacja, potem w przykład 90. była adaptacja faktycznie telewizyjna z Jądra Ciemności, osadzona w Afryce. No tu można powiedzieć, to było dopasowane do widza, znaczy przede wszystkim amerykańskiego. Więc nazwijmy tutaj, jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe i powiedziałbym, że pewne odejścia od oryginału są zrozumiałe. Aczkolwiek no, sama zmiana tytułu świadczy o tym, że to Coppola zapewne, że on tak twierdził, to była inspiracja, a nie bezpośrednie,
tak,
bezpośrednia adaptacja. Choć tutaj dodajmy, że kiedy Marlon Brando się pojawił, to Coppola kazał mu przeczytać książkę, Brando jej nie przeczytał i oni ponoć przez kilka dni siedzieli i Coppola tłumaczył, na czym polega istota książki, jakby samej historii. Więc tutaj można powiedzieć, można mówić o inspiracji, on sam mówił, natomiast bezpośrednio było tu zaczerpnięte więcej niż tylko zwykła inspiracja. Jako film przedstawiający wojnę wietnamską. A, no jak powiedziałem już chyba, jako historyk mam tutaj ten problem, że według mnie to jest najbardziej znany film wojenny osadzony w wojnie wietnamskiej, który niestety, który jakby nie dotyczy wojny wietnamskiej, bo jak powiedzieliśmy, to jest osadzone, ale jakby tutaj...
To jest tylko tło w zasadzie.
Właśnie tak, a równocześnie zdaję sobie sprawę, że to jest chyba najbardziej kojarzony z wojną wietnamską film wojenny. Jakby tutaj przez to wiele osób, no jeżeli myśli o tym, jak wyglądał Wietnam, to przywołuje sobie obrazy, które widziało właśnie w czasie apokalipsy. Natomiast jako film antywojenny, no to powiedzmy sobie, tutaj mamy cały szereg tych elementów, czyli już sam fakt wysłania oficera by sił specjalnych, by no tutaj nie mamy polskiego odpowiednika, tak, ale mówiąc po prostu, żeby zlikwidował innego oficera sił specjalnych, który poszedł na własną rękę działać po zamordowaniu, co notabene jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, po zamordowaniu podwójnych agentów południowo-wietnamskich i Wietkongu. Natomiast mamy cały szereg tych scen, jak chociażby ta baza z mostem, tak, który Amerykanie odbudowują, a Wietkong go wysadza w powietrze. Tak, i to jest właśnie ten element tego bezsensu wojny, czy ta scena z tymi żołnierzami, którzy rzucają się do rzeki, bo chcą, żeby łódź ich zabrała z powrotem, czy cały szereg innych scen. Ten film bez wątpienia nie gloryfikuje wojny. To na pewno. I powiedzmy sobie, ciężko, żeby w latach 70., zwłaszcza o wojnie wietnamskiej, nakręcono coś innego. Więc tak, bez wątpienia to jest film antywojenny w swoim wydźwięku, aczkolwiek, nie oszukujmy się, na YouTubie, w internecie najpopularniejsza jest scena z helikopterami, cwałem Walkirii, tak, i wybuchami, jest. Prawda, i uwielbiam zapach napalmu o poranku.
Tak jest. To jeszcze o jedną rzecz zapytam. Byliśmy żołnierzami, czy czas apokalipsy?
Ja osobiście wolę byliśmy żołnierzami. Przede wszystkim dlatego, że on pokazuje prawdziwe wydarzenie. Tu mogliśmy, zresztą dyskutowaliśmy, tak, na ile prawdziwie i wiernie, ale to jakby jest faktycznie konkretny epizod z wojny wietnamskiej, a nie coś szeroko rozumianego jako klimat, prawda, szeroko rozumiany zeitgeist tej wojny, z czym ja powiem szczerze, jako historyk nie do końca się zgadzam, bo ta wojna miała też pewne etapy i wyglądała bardzo różnie w poszczególnych swoich epizodach, więc tutaj znowu musiałbym kolejny przypis, kolejne zastrzeżenie jako historyk poczynić, że tak, ale tylko od tego do tego okresu i tak dalej, i tak dalej. Więc jako film o wojnie wietnamskiej bez wątpienia byliśmy żołnierzami.
Moim i Państwa gościem był dr Jarem Masowiak, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję ponownie.
Dziękuję bardzo.